Mówi Paryż Radio France International, sobota 19 stycznia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego Andrea Kunowa i technik Damien. Po dzienniku przygotowanym wraz ze Stefanem Rygierem przegląd prasy, pióra Piotra Rosochowicza i Piotra Błońskiego oraz komentarz europejski. W części magazynowej posłuchamy weekendu w Paryżu, magazynu turystycznego Sylwii Gibbs oraz z paryskiej kroniki muzycznej Piotra Kamińskiego. Tak jest program najbliższej godziny, którą będę miała przyjemność spędzić z Państwem. Na wstępie zatem najważniejsze wiadomości dnia. Hiszpański wywiad rozpracował siatkę radykalnych islamistów przygotowujących zamach w Barcelonie. Zastrzyk 140 miliardów dolarów oraz tymczasowe obniżenie podatków bezpośrednich wzmocnią amerykańską gospodarkę, zakłada ekonomiczny plan Busha. Zamachy na szyitach w północnym Iraku i uniemożliwiony atak w Pakistanie. Grupa islamistów, w większości Pakistańczyków, przygotowywała zamach terrorystyczny w Barcelonie w północno-wschodniej Hiszpanii. Funkcjonariusze paramilitarnej Guardia Civil rozpracowali siatkę, aresztując 14 osób podejrzanych o związki z radykalnym islamizmem. Poinformowało o tym w sobotę hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Do aresztowania doszło w centrum Barcelony. W trakcie operacji policyjnej przejęto bomby i materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Wśród aresztowanych osób jest 12 Pakistańczyków i 2 Hindusów, ale nie wszyscy byli członkami podejrzanej grupy. Na podstawie zdobytych dowodów, powiedział minister spraw wewnętrznych Alfredo Perez Rubalcaba, możemy śmiało powiedzieć, iż chodzi o grupę radykalnych islamistów na wyższym stopniu organizacyjnym planujących atak. Wypowiadając się na zorganizowanej w Madrycie konferencji prasowej, hiszpański minister nie sprecyzował, jaki typ materiałów wybuchowych znaleziono. Media hiszpańskie mówią o sypkich substancjach. W czasie przeszukań znaleźliśmy różnorodne materiały, które mogły wchodzić w skład ładunków wybuchowych lub mogły mieć zastosowanie w ich produkcji, powiedział minister. Rubalcaba dodał, że były tam także 4 mechanizmy czasowe, mogące służyć jako zapalniki. Operacja w Barcelonie możliwa była dzięki współpracy hiszpańskiego wywiadu i sił wywiadowczych innych krajów. Jak podaje witryna internetowa dziennika El País, Francja, Portugalia i Wielka Brytania zostały uprzedzone przez hiszpański wywiad o realnym niebezpieczeństwie zamachu terrorystycznego, dla którego okazją byłaby przyszła podróż do Europy prezydenta Pakistanu Perveza Musharrafa. Nad przygotowaniem ataku mają pracować mobilne komórki islamistów składające się z obywateli pakistańskich. Zamachy te mogłyby również dotknąć Hiszpanię. Pakistański prezydent rozpoczyna w niedzielę podróż oficjalną, która zawiedzie go do Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i na forum ekonomiczne do Davos. Musharraf rozpoczyna tę podróż w momencie, gdy sam ma poważne trudności z terrorystami w swoim kraju. Policja pakistańska zatrzymała w sobotę 5 członków radykalnej grupy podejrzanych o to, że podczas szyickiego święta Ashura zamierzali zatruć wodę pitną cyjankiem. Zatrzymani należący do grupy ekstremistów sunnickich planowali dokonać ataku w niedzielę w Karachi, poinformował o tym szef miejscowej policji. Tu Paryż RFI. Prezydent USA George W. Bush zaproponował plan ratowania gospodarki amerykańskiej nadwyrężonej kryzysem subprime oraz polityką kredytową USA. Proponuje on wstrzyknięcie w najbliższych dniach do amerykańskiej gospodarki sumy około 140 miliardów dolarów, co stanowi 1% PKB Stanów Zjednoczonych. Prezydent nie przedstawił szczegółowego planu odbudowy gospodarki, określił natomiast dokładne granice, jakich w negocjacjach z Kongresem nie zamierza przekroczyć. Tymczasowe obniżenie podatków bezpośrednich ma według jego planów wywołać wzrost gospodarczy. Obniżenie to ma także spowodować wzrost konsumpcji i pobudzić prywatne przedsiębiorstwa. Prezydent Bush uważa, że podstawy gospodarki Stanów Zjednoczonych są solidne, ale trzeba także wziąć pod uwagę kilka realnych zagrożeń płynących jego zdaniem z rynku nieruchomości. Pierwsze dyskusje prezydenta Busha z przywódcami z Partii Demokratycznej przewidziane są na najbliższy wtorek. Mają one się odbyć w Białym Domu. Tu Paryż RFI wiadomości z Gazy, Stefan Rygier.
Pełna blokada strefy gazy zarządzona w czwartek wieczorem przez Izrael doprowadziła w sobotę do wyczerpania się zapasów ropy na licznych stacjach benzynowych. Jedynej na terytorium elektrowni pracującej już od miesięcy na pół obrotów grozi zatrzymanie, jeśli nie będzie dostaw paliwa, co wzbudza zaniepokojenie Narodów Zjednoczonych. Blokada jest odpowiedzią na nieustający ostrzał rakietowy terytorium Izraela. Siły Cahalu, które kontynuują operacje zbrojne przeciw autorom tej kanonady, zabiły w sobotę dalszych dwóch członków Hamasu w efekcie nalotu na Dżabalię. Hamas oskarżył tymczasem ruch Fatah prezydenta Mahmuda Abbasa o zaprojektowanie zamachu samobójczego na byłego premiera z ramienia Hamasu Ismaila Haniyeh. Niedoszły kamikadze został jakoby zatrzymany i wszystko wyznał. Fatah natychmiast odrzucił te oskarżenia.
Tu Paryż RFI, kontynuujemy temat Bliskiego Wschodu. Do uroczystości święta Aszury odbywających się na południowych przedmieściach Bejrutu nieoczekiwanie dołączył sekretarz generalny Hezbollahu libańskiego Hassan Nasrallah. Przywitał go rozentuzjazmowany tłum wiernych, którzy brali udział w uroczystej procesji. Szyickie święto Aszura upamiętnia męczeńską śmierć wnuka proroka Mahometa Husajna ibn Alego. Telewizja Hezbollahu podała, że w uroczystościach na przedmieściach Bejrutu wzięło udział milion muzułmanów. Kiedy szyici świętują, dla sunnitów dzień ten jest okazją do krwawych zamachów. Co najmniej 7 osób uczestniczących w uroczystościach Aszury w Mosulu zginęło w ataku rakietowym wymierzonym w targ Atal Afar. Natomiast w Kirkuku 2 szyitów zginęło w wyniku eksplozji ukrytego ładunku wybuchowego. Tu Paryż RFI.
Sytuacja w Kenii pozostaje nad wyraz napięta. Po 3 dniach manifestacji, podczas których zginęły znów 33 osoby, głównie z rąk policji, opozycja wydawała się skłaniać do zmiany strategii. Jej przywódcy wezwali mianowicie w piątek do bojkotu przedsiębiorstw należących do ludzi z klanu prezydenta Kibakiego, którego ponowny wybór 27 grudnia w warunkach urągających demokracji wywołał ów kryzys opłacony już ponad 700 ofiarami. W sobotę jednak nieszczęśliwy rywal Kibakiego, lider opozycji Raila Odinga, wezwał do nowych pokojowych manifestacji w czwartek 24 stycznia. Pozostałe dni tygodnia, jak zaznaczył, przeznaczone być mają na modlitwy. W sobotę mediacji w Nairobi między prezydentem a opozycją próbuje europejski komisarz do spraw rozwoju Louis Michel. We wtorek oczekiwany jest tam nowy mediator, były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. 2 Niemców i Holenderka zatrzymani w Kenii w czwartek wieczorem uwolnieni zostali w sobotę. Wedle miejscowej policji ciążyło na nich podejrzenie o działalność terrorystyczną. Wśród tymczasowo aresztowanych znalazł się Andrej Hermlin, znany muzyk jazzowy, cieszący się w Niemczech przydomkiem króla swingu. Hermlin, żonaty z Kenijką, przyjaźni się od lat z przywódcą kenijskiej opozycji Railą Odinga.
Tu Paryż RFI, już w skrócie. Egipt odwołał rozmowy polityczne z wyższymi przedstawicielami Unii Europejskiej po tym, gdy Parlament Europejski napiętnował naruszanie praw człowieka przez egipski rząd. 20 talibów zostało zabitych, a kilkunastu rannych w ciągu ostatnich 24 godzin w operacji wojskowej przeprowadzonej wspólnie przez wojska NATO i jednostki afgańskie we wschodnim Afganistanie. Z Warszawy zadzwonił do nas Kazimierz Sobolewski.
Słowenia, sprawująca obecnie prezydencję w Unii Europejskiej, jest pierwszym z nowych krajów członkowskich Unii, który podejmuje tę ważną funkcję. Można powiedzieć, Słowenia uczy się prezydencji, a jej nauczycielem jest Francja, która tuż po Słowenii, czyli 1 lipca, będzie sprawować swoją prezydencję unijną. I będzie to już 12. prezydencja francuska w Unii Europejskiej. Tak więc Słowenia może się wiele nauczyć od Francji w dziedzinie zgłębiania tajników władzy w Unii Europejskiej. I ten temat właśnie był przedmiotem seminarium, które odbyło się w ambasadzie francuskiej z udziałem ambasadorów Francji i Słowenii oraz przedstawicieli polskiego rządu. Był również obecny na sali premier Polski Tadeusz Mazowiecki. Najpierw podsumowane zostały sukcesy Unii Europejskiej w minionym roku, a były to kolejne rozszerzenie o Bułgarię i Rumunię, wejście do strefy euro Słowenii i Malty oraz powiększenie strefy Schengen o nowe kraje członkowskie Unii. Poza tym, jak podkreślono, po grudniowym szczycie w Lizbonie dał się zauważyć nowy optymizm w Unii. A teraz rok obecny, czyli 2 następujące po sobie prezydencje, Słowenii i Francji. Ambicją Słowenii będzie doprowadzenie do ratyfikacji podpisanego w Lizbonie traktatu konstytucyjnego, umocnienie roli Unii Europejskiej w świecie, promowanie dialogu interkulturowego, przygotowanie pakietu dotyczącego zmian klimatu i problemów energetycznych. I na koniec, ważny dla Słowenii, problem Bałkanów Zachodnich, czyli stabilności i reform w tym regionie Europy. Jeśli te ambicje Słowenii nie zostaną do końca zrealizowane, to ich dokończenia podejmie się w drugim półroczu bieżącego roku Francja. Nowy ambasador Francji w Polsce, pan François Barry de Longchamp, nawiązał do deklaracji prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego, że Francja podejmie działania, aby umoralnić kapitalizm i aby Europa była bardziej zhumanizowana. Prezydencja francuska w Unii będzie do tego świetną okazją. Wśród priorytetów francuskiej prezydencji ambasador Francji wymienił m.in. wzmocnienie dialogu transatlantyckiego, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, będącą atutem Unii, i politykę migracyjną, a także politykę obronności. Ambasador de Longchamp podkreślił również unikalną od wieków, jak się wyraził, więź łączącą Francję i Polskę oraz stwierdził, że aby prezydencja słoweńska i francuska odniosły sukces, wszyscy musimy podzielić się swymi ideami. Warto może jeszcze na koniec dodać, że prezydencja Polski w Unii Europejskiej przypadnie w roku 2011. Dlatego obecne doświadczenie Słowenii będzie dla Polski bardzo cenne. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Tu Paryż, to był dziennik, czas na przegląd prasy. Piotr Rosochowicz i Piotr Błoński.
Ameryka walczy z grożącą jej recesją. Taki jest tytuł komentarza redakcyjnego Le Figaro, napisanego przez Pierre'a Rousselina. Aktualna, tragiczna wręcz sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych ma miejsce w roku wyborczym, więc tym bardziej jest ona groźna, pisze autor wstępniaka. Kandydaci na prezydenta USA muszą w obecnej sytuacji przyjąć za główny temat swych wystąpień właśnie sytuację gospodarczą kraju, a nie wojnę w Iraku, czy debatę na temat wartości moralnych obywateli amerykańskich. Kraj, a właściwie jego administracja, postawiony został na baczność, gdy okazało się, że konsumpcja w USA gwałtownie spada. Przy poparciu prezesa Rezerwy Federalnej USA, Bena Bernanke'a, prezydent Bush zapowiedział plan pobudzenia gospodarki amerykańskiej, ożywiając ją dotacją w wysokości 140 miliardów dolarów. Pomimo uspokajających kroków podejmowanych przez prezydenta Busha, błyskawiczna reakcja administracji tego kraju na sytuację w gospodarce krajowej budzi duży niepokój. Potwierdza to tylko powagę sytuacji. W obliczu rosnącego ryzyka recesji gospodarczej wszyscy specjaliści są zgodni co do tego, że po to, aby spowodować wzrost konsumpcji, należy reagować szybko i podejmować ściśle określone, ale tymczasowe kroki. Ciągle odczuwać można kryzys związany z nieruchomościami. Amerykański system bankowy jest coraz bardziej kruchy, konsumenci ociągają się z zakupami, a inwestorzy nie chcą inwestować. W Stanach Zjednoczonych w społeczeństwie nie odbywa się żadna dyskusja ideologiczna na ten temat, a podkreśla Le Figaro, we Francji taka sytuacja byłaby niemożliwa. Zaraz wszyscy zaczęliby prowadzić właśnie ideologiczne dyskusje. Program pobudzenia gospodarki amerykańskiej przedstawiony przez Busha przygotowany był trochę pod demokratyczną większość amerykańskiego kongresu. Oba obozy w USA, republikański i demokratyczny, przygotowują teren pod listopadowe wybory. Oba mają nadzieję, że do 4 listopada krytyczna sytuacja gospodarcza ulegnie rozwiązaniu, czy wręcz sama się rozwiąże. Żaden z kandydatów na prezydenta nie chce być oskarżany o to, że pogrzebał plan pobudzenia amerykańskiej gospodarki przygotowany przez poprzednika. A ten poprzednik, czyli George W. Bush, pełen jest pragmatyzmu. Bardzo chciałby, aby jego plan zmniejszenia podatków dla obywateli amerykańskich wygasł zgodnie z jego przewidywaniami dopiero w 2010 roku. Niestety tak się nie da. Przekonał go o tym Henry Paulson, amerykański sekretarz skarbu. Gospodarka jako jeden z głównych tematów kampanii przedwyborczej faworyzuje raczej demokratów. To Hillary Clinton jako pierwsza zaproponowała plan pobudzenia gospodarki. Wykazała się znajomością tematu oraz dowiodła, że nie można jej w tym względzie w kaszę dmuchać, bo ma doskonałych doradców ekonomicznych. Amerykanie i tak zdają sobie sprawę z tego, że nie ma tu jakiegoś cudownego rozwiązania. Ktokolwiek by nie został przyszłym prezydentem USA, nie będzie on w stanie ani przywrócić równowagi na rynku nieruchomości, ani zwiększyć zaufania przeciętnego obywatela do amerykańskiego systemu bankowego, ani też sprawić, aby spadła cena baryłki ropy naftowej. Kończy komentarz redakcyjny w konserwatywnym Le Figaro Pierre Rousselin. Lewicowa Libération przestrzega na pierwszej stronie przed tym, że gospodarczy kryzys w Stanach Zjednoczonych szybko może stać się zaraźliwy i przenieść się do Europy. I to pomimo środków zaradczych podjętych przez prezydenta Busha. Libération zamieszcza artykuł na temat tego, jak w Serbii przed niedzielnymi wyborami do głosu zaczynają coraz bardziej dochodzić tam radykałowie. Widzimy zdjęcie z jednego z ich ostatnich wieców, na którym wysoko w powietrzu serbscy radykałowie machają zdjęciami swych idoli, poszukiwanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Radovana Karadzicza i Ratka Mladicza. Gazeta przypomina francuskiemu czytelnikowi, że w szranki wyborcze w Serbii stają w niedzielę m.in. właśnie kandydat radykałów Tomislav Nikolić oraz dotychczasowy prezydent Boris Tadić. To oni dwaj cieszą się właśnie największym poparciem wśród ludności serbskiej. Centralnym punktem kampanii jest sprawa Kosowa, którego władze serbskie nie chcą oddać. Przy poparciu prezydenta Rosji, Władimira Putina. Zdaniem tego ostatniego, cytowanego przez Libération, jednostronna deklaracja o niepodległości Kosowa byłaby aktem bezprawnym i niemoralnym.
Oprócz opisu i omówienia, aż dwa równoległe komentarze Le Monde poświęca dziś raportowi na temat warunków uwolnienia wzrostu gospodarczego we Francji, przygotowanemu przez komisję o tej samej nazwie, pracującą pod kierunkiem Jacques Attali. Przypominam, że Jacques Attali był wpływowym doradcą prezydenta Mitterranda, politycznie związany jest więc z lewicą. Powierzenie mu przez prezydenta Sarkozy'ego zadania przygotowania wspomnianego raportu jest jednym z przejawów polityki otwarcia. Raport ma zostać prezydentowi przedstawiony 23 stycznia i jego treść jest już jednak dostępna w witrynie internetowej dziennika Les Echos. Składa się z 8 rozdziałów zwanych ambicjami, które zawierają propozycje 20 decyzji fundamentalnych oraz 314 decyzji tout court. 6 spośród tych fundamentalnych dotyczy przygotowania młodych pokoleń do gospodarki wiedzy i umiejętności. Od najmłodszych lat aż po studia wyższe, których lokomotywą miałyby się stać 10 nowo utworzonych ośrodków na światową skalę z naciskiem na takie przyszłościowe dziedziny jak informatyka, zdrowie, ekologia, biotechnologia, nanotechnologia, neuronauka. Generalnie zaś Attali apeluje o porzucenie przez Francję modelu stworzonego w latach powojennych, który jego zdaniem był skuteczny, ale wyczerpał już swoje możliwości. Nic dziwnego, czytamy w komentarzu redakcyjnym. Władcy Francji zawsze uwielbiali raporty, szczególnie te błyskotliwe i ambitne, tudzież ukazujące świetlaną przyszłość. Le Monde przypomina też, że mianując Edouarda Balladura szefem Komisji do Spraw Reform Instytucji, a Jacques'a Attaliego na szefa Komisji do Spraw Wzrostu Gospodarczego, Sarkozy zapowiedział im dosłownie, że wnioski z raportów zostaną wdrożone. Redakcja Le Monde przestrzega, że jeśli mimo tej obietnicy propozycje raportów zostaną okrojone albo wdrożone cząstkowo, wywoła to efekt odwrotny do zamierzonego. Na dalszych stronach Philippe Ridel analizuje fakt publikacji raportu i jego treść na tle zbliżających się wyborów samorządowych, podkreślając ryzyko polityczne, jakie niosą zalecenia o charakterze liberalnym. A dotyczą one dereglamentacji, decentralizacji, walki z korporatyzmem i przede wszystkim przywrócenia więzów między gospodarką a imigracją. Wbrew powszechnej opinii, raport zaleca bowiem rozszerzenie i ułatwienie imigracji zarobkowej. Na stronach debat znajdujemy w dzisiejszym Le Monde wywiad z Krzysztofem Pomianem, który występuje tu jako doradca naukowy przy Muzeum Europy w Brukseli. Przeprowadza on ciekawe porównanie między Belgią a Unią Europejską. Belgia z wszystkimi jej obecnymi problemami jest w tym ujęciu miniaturą Unii Europejskiej, ale dlatego też Unia powinna silnie bronić jedności Belgii. To podobieństwo Krzysztof Pomian wykazuje w trzech wymiarach. Najpierw historia powstania Belgii jako umowy regionów i ludów różniących się, lecz związanych ze sobą już od XIV wieku. Dalej kwestia języka i wielojęzyczności. Pomian zauważa, że w XIX wieku w Belgii gardzono językiem flamandzkim, gdyż za uniwersalny uważano francuski. Dzisiaj zaś w defensywie jest francuski. Stąd refleksja o roli, jaką zajmuje język angielski w Unii. Jego uprzywilejowywanie w imię racjonalizacji, kosztem języków narodowych czy lokalnych, jest głupotą. Wreszcie trzeci wymiar geopolityczny. Belgia powstała w 1830 roku na tle porozumienia Niemiec, Francji i Anglii, przy czym ta ostatnia dostrzegała w Belgii zabezpieczenie przed zagrożeniem ze strony dwóch pozostałych. Centralna pozycja Belgii jest pierwszorzędnym faktem i nie przypadkiem Bruksela stała się stolicą Europy, zaznacza Krzysztof Pomian na łamach Le Monde.
Prasę przejrzeli Piotr Rosuchowicz i Piotr Błoński, a teraz co nowego w Europie? Stefan Rygier.
W niedzielę Serbowie grają w kości o swoją europejską przyszłość. Grają zaś poniekąd kośćmi swoich sławnych przodków poległych na kosowskim polu. Ku utrapieniu Unii Europejskiej, lecz trochę z jej inicjatywy, rychła i nieunikniona zapewne niepodległość Kosowa stała się tematem, który zdominował kampanię przedwyborczą w Serbii, podsycając nacjonalistyczne nastroje i dodając skrzydeł antyzachodniej, a prorosyjskiej ekstremie. Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich jest tej racji wysoce niepewny. Wyraźnie wzrosły szanse ultranacjonalisty Tomisława Nikolicza w konfrontacji z proeuropejskim prezydentem Borisem Tadiciem. Nawet zresztą ten ostatni, przyciskany przez swego nacjonalistycznego sojusznika, premiera Wojsława Kostunicze, przysięgał wszem i wobec i z Kosowa nigdy nie zrezygnuje. Jest to z pozoru paradoksalne w kontekście sondaży wskazujących, iż 2/3 Serbów życzy sobie wejścia do Unii. Ale wydarzenia ostatnich tygodni rozbudziły znów antyeuropejskie nastroje. Zarówno jednoznaczne opowiedzenie się za niepodległością Kosowa, jak i odroczenie podpisu pod umową o stowarzyszeniu utwierdziło wielu Serbów w przekonaniu, że Unia ich nie lubi i poddaje wyborców szantażowi. Europejczycy chcieli przyłożyć balsam na ranę po Kosowie, oferując Serbom umowę stowarzyszeniową. Zablokowała ją jednak Holandia, uzależniając zielone światło dla Belgradu od wydania Trybunałowi Haskiemu generała Komladicza oskarżonego o ludobójstwo. W ostatniej chwili Komisja Europejska wyciągnęła jeszcze mniej okazałą marchewkę, obiecując w piątek Serbom podjęcie z końcem stycznia rozmów w sprawie zniesienia wiz. Nie jest jednak pewne, czy wystarczy to do uśmierzenia nacjonalistycznej gorączki. Prezydent Sarkozy oznajmił w sobotę podczas spotkania z rybakami w Boulogne-sur-Mer, że zamierza skorzystać z francuskiej prezydencji Unii, aby nakłonić partnerów do skończenia z systemem kwot połowowych ograniczających połowy pewnych zagrożonych gatunków ryb. Opowiadając się za znacznie większą elastycznością w tej dziedzinie, Nicolas Sarkozy obiecał, iż postawi tę sprawę w sposób bardzo mocny na forum europejskim. Równo miesiąc temu, 19 grudnia, unijni ministrowie rybołówstwa dogadali się w sprawie kontyngentów rybnych na rok 2008, zgadzając się w szczególności na ograniczenie połowów dorsza o 9-18%. Francuski minister Michel Barnier zapowiedział wówczas, iż porozumienie wcielane będzie w życie z bezwzględną surowością. Agencje dodają, iż Michel Barnier towarzyszył prezydentowi w sobotnim spotkaniu z rybakami. Nie precyzują jednak, czy miał rumieńce.
RFI. La radio du monde.
La radio du monde.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumo.
Sprzątnij zabawki i umyj ręce. To zdanie, którym rodzice kończyli zazwyczaj naszą podróż w magiczną krainę marzeń. W jej kulminującym momencie, gdy w powodzi zabawek, otoczeni naszymi skarbami, wymierzaliśmy sprawiedliwość niegodnemu potworowi i przywracaliśmy światu radosną równowagę. Księżniczki znajdowały wybrańca swego serca, wybrańcy znajdowali księżniczki, a tu sprzątnij zabawki i umyj ręce. Żadnego wyczucia, ni smaku. Niczym Sir James Matthew Barry, autor słynnego Piotrusia Pana, Bernard Goetz, pozostał takim właśnie marzycielem. Z zawodu inżynier od 25 lat trudni się kolekcjonowaniem zabawek. Tę niezwykle ciekawą postać spotkałam w Montbéliard, gdzie nasz bohater mieszka na stałe. Bernard Goetz przygotowywał tam wielką wystawę swoich eksponatów zatytułowaną Mój kufer pełen zabawek. Jak powstawała jego kolekcja? Wystarczy wziąć do ręki katalog wystawy. Kustosz i właściciel zbiorów wymienia tam kilkanaście osób, bez których ekspozycja nie mogłaby się odbyć. Dziękuję swej mamie, która zapoczątkowała jego zamiłowanie do zabawek, żonie i dzieciom za ich cierpliwość, gdyż kolekcjonerstwo zabiera mu mnóstwo czasu i energii, a następnie organizatorom jarmarków, targów staroci, pchlich targów, gdzie myszkował w poszukiwaniu skarbów, jak również kolekcjonerom, twórcom witryny internetowej handlu w sieci, właścicielom wyspecjalizowanych sklepów, kupcom, antykwariuszom, czyli tym wszystkim, których podobnej pasji zawdzięcza powiększanie się swych zbiorów. Kolekcja zabawek zgromadzona przez Bernarda Goetza liczy dziś 8 tysięcy eksponatów. Zgromadzone zostały na fermie, gdzie mieszka z rodziną. Wystawy pozwalają na okresowe wyjmowanie ich na światło dzienne, przeglądanie, reparacje. W dzieciństwie miałem wiele zabawek, wspomina dziś ten 50-latek. Podarowywano mi je przy każdej niemal okazji, na urodziny, na imieniny, na gwiazdkę. Każdy powód był dobry. Ale jak przechodzi się od zwykłego kufra pełnego zabawek do prawdziwej kolekcji? 20 lat temu Bernard Goetz mieszkał w pięknym domu w miasteczku Trémoin. Któregoś dnia, przeglądając starocie na strychu, znalazł tam starą zabawkę w formie dziecinnej cukierenki i grę planszową. Taki był początek mojej kolekcji. Nasz bohater przyznaje, że doznał czegoś w rodzaju olśnienia. Postanowił ocalić od zapomnienia świat, który znał z dzieciństwa. W tamtym okresie pracował wiele dla Stowarzyszenia Emmaus, założonego przed laty przez świętej pamięci księdza Piotra, Abbé Pierre, które pomaga bezdomnym, zbierając stare meble, naczynia i ubrania. Okazuje się, że domy Emmaus są również wielką skarbnicą niechcianych zabawek. Zajął się nimi Bernard Goetz. U niego przeżyły drugą młodość, a raczej drugie dzieciństwo, radując nie tylko dzieci. Postaci z cyrku, zwierzęta, lalki, kuchenki, cukiernie, domy dla lalek, myszki, miki, roboty, ołowiane żołnierzyki, koniki na biegunach, ciężarówki, tramwaje, wieże Eiffla, mechaniczne słonie, mini kino, kolejki elektryczne, plakaty reklamowe z zabawką w tle. Pozytywki, wszystkie one są świadkami małej i wielkiej historii.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
Gdybyśmy chcieli zwiedzić najpiękniejsze zamki Francji, musielibyśmy podróżować przez wiele miesięcy. Dlatego proponuję Państwu podróż do Alzacji, jednego z najsilniej ufortyfikowanych regionów Francji. Na niewielkiej przestrzeni, w paśmie Wogezów, wznosi się kilkadziesiąt zamków warownych. W XX wieku wybudowano w ich okolicach najpotężniejsze fortyfikacje w Europie. Alzacja leży na wschodzie Francji, wzdłuż granicy francusko-niemieckiej. Przez długie lata region przechodził z rąk do rąk, ale we wczesnym średniowieczu nie było jeszcze Niemiec i Francji. Było cesarstwo, zamieszkałe przez ludność romańską i germańską, które w X wieku osłabło. Feudałowie zaczęli wówczas budować, już nie z drewna, lecz z kamienia, baszty i zamki. Pilnowały dróg i dolin, klasztorów i wsi. W górnych i środkowych Wogezach zachowało się około 30 warowni, które można zwiedzić samochodem, na rowerze i pieszo. Większość leży wzdłuż szlaków turystycznych, czasem na ustroniu, w głębi świerkowych lasów, czasem na ustroniu, w głębi świerkowych lasów, czasem przeciwnie, w okolicach wsi, tak jak zamek w Kinshaum, wokół którego zasadzono winnicę. W tym muzeum pod gołym niebem poznamy arkana średniowiecznej architektury wojskowej. Najstarsze zamki mają wysokie i grube mury obronne, albo wręcz mur tarczę, który można zobaczyć do dziś w Spesburgu. Wieże są okrągłe lub kwadratowe, bywają też pięciokątne. We wczesnym średniowieczu cały dwór mieszkał w baszcie. Władca zamku z rodziną i służbą na piętrze, załoga na parterze. Trudno to sobie dziś wyobrazić, gdyż większość romańskich wież nie ma dachu. W XIII wieku zaczęto budować prawdziwe fortece, zdolne nie tylko do obrony, ale i do ataku. Składały się z kilku budynków, miały blanki dla łuczników i machikuły umożliwiające miotanie pocisków. Przed murami drążono fosy, przerzucano nad nimi zwodzone mosty. Na takie budownictwo stać było garstkę możnych i samego króla. Jego najdoskonalszym przykładem jest w Alzacji XV-wieczna twierdza w Okenigsbergu, należąca do cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Odrestaurowano ją na początku XX wieku i cieszy się odtąd rekordową frekwencją turystyczną. W tym samym czasie odrodziła się w Alzacji architektura wojskowa. Po kataklizmie, jakim była dla Francji I wojna światowa, minister obrony André Maginot postanowił otoczyć kraj murem obronnym. W latach 1929-1940 wybudowano wzdłuż wschodnich i południowych granic fortyfikacje, jakich nie ma w całej Europie. Nazwano je linią Maginota. Dumne baszty zeszły do podziemia. 2000 umocnień w Alzacji to grupy warowne, prawdziwe podziemne fortece złożone z fortów, schronów, koszar, magazynów, elektrowni, urządzeń klimatyzacyjnych i szpitali połączonych tunelami. Niestety nie obroniły Francji. Wojska Wehrmachtu wkroczyły do niej w czerwcu 1940 roku przez granicę z Belgią, której nie ufortyfikowano. Zapewne dlatego, że podczas poprzedniej wojny wojska króla Alberta I trzymały Niemców w szachu przez 2 lata. 620 obrońców fortu w Schellenburgu broniło się jednak skutecznie nawet po podpisaniu rozejmu. Obiekt ten otwarto dla turystów, podobnie jak 6 innych grup warownych, m.in. forty w Lembachu i w Hatten. Alzacka linia Maginota ma 700 km długości. Wytyczono wzdłuż niej trasę dla rowerzystów. Możemy też zabawić się w piechura. Jeżeli wolimy zwiedzać ukwiecone miasteczka i kościoły zamiast zabytków wojennych, zatrzymajmy się w Muzeum Makiet w Hatten. Za jednym zamachem obejrzymy wszystkie umocnienia. Informacje na temat zwiedzania i noclegów znajdą Państwo na stronie internetowej www.tourisme67.com.
Tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis, en ce temps-là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Quoi, ne pas oublier la chanson que tu me chantais. Chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie ne sait pas ce qui s'aime. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
RFI, la radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
związku z kolejnym kryzysem w Teatrze Wielkim, gdzie odszedł kolejny dyrektor artystyczny, na tle kolejnego konfliktu z kolejnym dyrektorem naczelnym, pewien poważny Dziennik Polski zwrócił się do mnie z paroma pytaniami dotyczącymi stanu i przyszłości tej sceny, noszącej dumnie, choć nieco na wyrost, imię Opery Narodowej. Ponieważ zagadnięto mnie o repertuar tego teatru, sporządziłem sobie na prędce małą listę i zdrętwiałem. Można było podejrzewać, że nie jest dobrze. Nie przypuszczałem jednak, że jest aż tak źle. Proszę usiąść wygodniej, wziąć głęboki oddech. Oto bowiem lista nazwisk z najwyższej półki repertuaru światowego, których nie ma na operowym afiszu. Monteverdi, Cavalli, Lully, Purcell, Handel, Rameau, Gluck, Beethoven, Bellini, Donizetti, Weber, Wagner, Smetana, Dvořák, Mussorgsky, Borodin, Rimski-Korsakow, Massenet, Mascagni, Leon Cavallo, Janáček, Debussy, Ravel, Bartok, Stravinsky, Prokofiev, Szostakowicz, Hence, Penderecki, Adams. Rossini, Richard Strauss i Britten mają po jednym tytule. Mozart, Verdi i Puccini wyglądają niewiele lepiej. W stolicy ponad 40-milionowego państwa, którego artyści goszczą na największych scenach świata, nie gra się dziesiątków arcydzieł należących do największych osiągnięć ludzkiego ducha. Gdyby z polskich scen teatralnych zniknęli na całe lata Sofokles, Szekspir, Molière i Czechow, zrobiłby się pewnie narodowy skandal. Brak w Warszawie Orfeusza, Monteverdiego i Glucka, Dydony i Eneasza, Wesela Figara, Fidelia, Tristana, Borysa Godunowa, można by tak jeszcze długo, nie robi na nikim wrażenia. Rzecz prosta, nie stało się tak z dnia na dzień. Sytuacji tej nie stworzyła obecna dyrekcja tej sceny, lecz cała seria niefortunnych zdarzeń, jak w popularnej serii powieści dla dzieci, trwająca od ponad 20 lat. Jak temu zaradzić? Sposób jest niezwykle prosty i właśnie dlatego tak trudny do realizacji. Należałoby bowiem powtórzyć rewolucję, jaką przeprowadził pół wieku temu w Warszawie Bohdan Wodiczko. Skądinąd przy akompaniamencie chóru urażonych ambicji i zranionych interesów. Musiałby jej dokonać nowy dyrektor tej sceny, wyposażony w bardzo szerokie prerogatywy i niezłomne poparcie władz najwyższych. Powinien nim być dyrygent, gdyż takie rozwiązanie sprawdza się najlepiej, co wiadomo, przynajmniej od czasów pierwszej dyrekcji Toscaniniego w La Scali 110 lat temu. Pomóc mu powinien wybitny i lojalny administrator bez żadnych ambicji i uprawnień artystycznych. Niestety, o ile powiedzieć to bardzo łatwo, zrobić niezwykle trudno z przyczyn, których nawet wyliczać nie warto. Zacząć trzeba byłoby zaś od dwóch warunków nieodzownych, takich samych jak zawsze. Najpierw władze nadrzędne musiałyby sobie zdać sprawę z konieczności tej reformy, potem musiałyby znaleźć polityczną wolę jej realizacji. Jest dziś po temu świetna okazja. Już niebawem się okaże, czy zostanie wykorzystana. Jednym z nazwisk nieobecnych na warszawskiej scenie jest George Frederick Handel. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza Teatr Wielki widział tylko dwie jego opery. Amadysa z Galii w roku 83, z którego finałowy chór i taniec otworzyły naszą audycję, oraz Xerxesa wystawionego przed 17 laty. Jeśli wierzyć danym zaspu, Juliusza Cezara grano tam, a właściwie w Romie na Nowogrodzkiej, po raz ostatni 46 lat temu, właśnie za dyrekcji Wodiczki. Sytuację Warszawy poprawiają nieco wysiłki dyrektora Sutkowskiego w warszawskiej operze kameralnej. Do tej pory nie doczekały się jednak warszawskiej, czy wręcz polskiej premiery takie arcydzieła jak Rodelinda, Tamerlano, Orlando, Ariodante, Alcyna, Semele, Herkules. Dla porównania powiem, że w sezonie 2007-2008 na scenach światowych gra się ponad 20 tytułów Handla. Wedle moich być może niekompletnych źródeł oznacza to blisko 300 przedstawień, 65 produkcji, w tym 14 nowych, w 48 miastach. Alcynę grają w Baltimore, Bratysławie, Gracu, Melbourne, Rydze i Ulm. Cezara w niewielkim normandzkim mieście Caen oraz na 10 innych scenach wielkich, średnich i małych. Orlanda w Amsterdamie, Clermont-Ferrand, Chicago, Dublinie, Getyndze, Paryżu, Walencji, Curychu. Proszę mi wyjaśnić, jeżeli Hall i Weimar mogą się zdobyć na Ariodanta, to dlaczego nie może tego dokonać Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie? Co więcej, nawet w dobie kryzysu fonografii Händel jest jednym z niewielu kompozytorów, którzy nie muszą się uskarżać na płytową suszę. Każdy sezon przynosi kilka nagrań jego oper, a niektóre z nich są bardzo udane, na przykład właśnie ów Amadigi di Gaula, jedno z najwcześniejszych arcydzieł kompozytora, którego słyszeliśmy przed chwilą. Po międzynarodowym tournée nagrał go z czwórką solistów, tyle wymaga obsada, hiszpański maestro Eduardo López Banzo dla francuskiej firmy Ambroisie. Rolę tytułową śpiewa Szwajcarka Maria Ricarda Wesseling, którą Paryż odkrył w tytułowej roli niesławnej produkcji Ifigenii na Taurydzie Gluka w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Na szczęście pod genialną batutą Minkowskiego, który też 20 lat temu sporządził był pierwsze nagranie płytowe opery Händla. Rolę zakochanej czarownicy Melissy objęła zaś u Hiszpana doskonała śpiewaczka z południowej Afryki Sharon Rostow-Zamir. Proszę posłuchać, jak pięknie się złości i wygraża obojętnemu kochankowi w arii z drugiego aktu. aria Melis z drugiego aktu Amadysa z Galii Händla, Sharon Rostorff Zamir i zespół Alaire Espagnol pod dyrekcją Eduarda López Banso, nowe nagranie dla firmy Ambroisie. Wydarzeniem sezonu będzie zapewne inscenizacja jednej z najpiękniejszych oper Händla, współczesnego Juliuszowi Cezarowi Tamerlana. Wedle libretta spokrewnionego daleko z tragedią Racina Bajazet o dramacie ottomańskiego władcy pobitego i uwięzionego przez słynnego tatarskiego zdobywcę. Bajazet, rola napisana przez Händla dla jednego z pierwszych legendarnych tenorów, Francesca Boruziniego, to partia popisowa, uwieńczona wspaniałą sceną śmierci, jednym z arcydzieł händlowskiej muzy teatralnej. Saksończyk rozsadza tu od środka klasyczne formy, pisząc swobodną sekwencję recytatywów i ariozji przystającą dokładnie do sytuacji położenia Bajazeta, który właśnie popełnił samobójstwo. Nową produkcję tego utworu wystawia w marcu Teatro Real w Madrycie. Dyryguje Paul McCreesh, reżyseruje Graham Wick. W roli Bajazeta występuje zaś po raz pierwszy w życiu niejaki Placido Domingo. Nie mam naturalnie ani nuty w jego wykonaniu, mam jednak nowe, kompletne i do tego świetne nagranie tej opery, dokonane przez artystów znanych dotąd tylko specjalistom. To trupa grecka pod dyrekcją młodego pianisty i dyrygenta Georgesa Petru, nagrywająca dla niewielkiej firmy niemieckiej MDG. Nagrywa dla niej także Christian Zacharias. Bajazeta śpiewa tam zaś młody baryton ateński Tassis Christoyannis. Baryton, gdyż jest to rola, jak to mówią, barytenorowa, napisana stosunkowo nisko. Oto fragment tej sceny śmierci. Gra orkiestra z Patras, dyryguje Georges Petru.
Del gran re del Vira.
Tassis Christoyannis i orkiestra z Patras pod dyrekcją Georgesa Petru w scenie śmierci Bajazeta z trzeciego aktu Tamerlana Händla w świetnym nagraniu firmy MDG. Tę rolę śpiewać będzie w Madrycie już za 2 miesiące Placido Domingo. Na dowód, że na scenach światowych i w świadomości wielkich artystów Händel dawno przestał być niszowym dziwactwem zarezerwowanym dla tak zwanych specjalistów. Dowodzi tego również, obok nagrań kompletnych, cudowne rozmnożenie recitali solowych poświęconych jego muzyce. Po ciekawej, choć nie w pełni udanej płycie, jaką dla archiwu nagrała Magdalena Korzyna, Dekka wydała właśnie podobny recital Danielle Denise, która w tym sezonie śpiewa swoją ukochaną Kleopatrę z Juliusza Cezara w Chicago i w Brukseli. Na płycie znalazły się oczywiście dwie arie z tej popisowej roli, obok nich zaś fragmenty innych partii z repertuaru. Uroczej Danielle, Ginevra z Ariodanta i Semele, a także rarytasy, takie jak inna zakochana czarownica Medea z opery Tezeusz. Dla Państwa informacji, premiera nowej produkcji tego właśnie dzieła odbywa się za 3 tygodnie w berlińskiej Operze Komicznej, gdyż poza placem teatralnym w Warszawie istnieje prawdziwy operowy świat. aria Medei z drugiego aktu Tezeusza Händla, Daniel Denis z Les Arts Florissants dyrygował William Christie. Do usłyszenia.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.